85 lat Polskiego Radia.
Tak, tak, to właśnie w tym roku przypada jubileusz, a w Zostaw Wiadomość witam Was dzisiaj bardzo serdecznie, Tomasz Kosiarek. W tym tygodniu w Zostaw Wiadomość słuchamy radiowych reportaży, reportaży Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Reportaży, które powstawały czasami kilka lat temu, czasami trochę dawniej, ale takich reportaży, które niosą coś uniwersalnego. Mnóstwo takich perełek w naszych archiwach, w tym tygodniu tylko 5 Wam zaprezentujemy, ale o dzisiejszym reportażu będę rozmawiał z Wami i będę rozmawiał z naszym gościem, Marią Monetą Malewską, psychoterapeutką, buddystką, mistrzynią...
Rinzai Zen.
Mistrzynią Rinzai Zen. Zacząłem się zastanawiać, jak odmienić tę mistrzynię. Czasami tak jest. Człowiek się zaczyna zastanawiać, czy mówi się kaloryfer, czy karolyfer. Natomiast 2100 to dzisiaj będzie nieustająco numer także do tego, żeby komentować, być może nawet na bieżąco, reportaż Zapałki pana Anatola. Ty znasz już ten reportaż. Tak. Powiedz, jak ci się słuchało?
No, na początku słuchało mi się troszkę dziwnie, ale potem mnie to zaczęło wciągać. Ja myślałam, że ja widziałam te rzeźby zapałkowe, ale później zorientowałam się, nie, że bo to są rzeźby. No nie, to nie powiem, bo to ma być niespodzianka. Ale w ogóle to dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy cię bardzo serdecznie. Jakiś czas temu my już wieszczyliśmy wiosnę, a tu zima, panie, zima.
No, dzisiaj słonko było takie już prawie wiosenne, tylko tak jeszcze mróz przy ziemi trzymał.
No, powiedziałbym, że nawet trzaskający był. W Węgrowie zanotowano dzisiaj minus 12 na domowym termometrze.
A to wiesz, że tego nie wiedziałam.
Zimno było. Ja dzisiaj rano też musiałem bardzo wcześnie wyjść z domu. I było zimno po drodze. To co, może zabierzemy naszych słuchaczy do krainy pana Anatola, bo zapałkowej. Trzeba się z tą zapałkową historią zmierzyć. Zapałki pana Anatola to reportaż Agnieszki Walewicz i Eweliny Karpacz-Oboladze. Powstało w 2003 roku i otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii debiuty w konkursie Polska i Świat 2002, a opowiada o panu Anatolu Karoniu, którego można spotkać na rynku Starego Miasta w Warszawie. A co to za pan Anatol? Posłuchajcie.
Kiedyś mi przyszło do głowy coś takiego, że ja staram się podpalać ludzi.
Tu jest taka programowa zapałka rozerwana przez własną potencję.
To tu jest.
Tego może chcą Państwo zobaczyć taki katalog.
Ładne. A to kosztuje? Katalog?
No 3 złote, a pocztówki są po 0,50.
Fajne. To wszystko z jednej zapałki.
Tak, każda jest z jednej zapałki.
Ja byś z jednej.
To jest fascynujące.
To dwie?
No.
Dobra.
Tego tu ludzie nie wymyślą.
No tak.
Zapałek nie żal. Zapałek jest tysiące, miliony i one nic nie kosztują. Zapałkę mogę jedną zepsuć, to wezmę drugą, trzecią, czwartą, tysięczną. Ja jestem jednym z większych niszczycieli zapałek.
Patrz, ale to z jednej zapałki, takie trochę jakby z kilku.
Nie, to każda z jednej. Każda z jednej zapałki, nawet ten pół.
Zapałek,
tak? Super, chodź.
Rzeźby z jednej
warzywy. Pamiętam, że jak był stan wojenny, to nie było w ogóle niczego, nie można było dostać. A to jest tak, że jakiś potencjał twórczy, który w tobie tkwi, domaga się zrealizowania. No i trzeba to na czymś zrealizować. To znaczy trzeba to, nie wiem, albo mieć papier, albo płótno, albo coś w tym rodzaju. Wtedy papieru nie można było dostać, płótno nie można było dostać, a zapałki były. Ja kiedyś skubałem zapałki, w ogóle tak skubałem zapałki, ponieważ należę do osób nerwowych i lubię sobie coś skubać od czasu do czasu. I zapałki skubałem dość często. Miałem taki okres, kiedy rozszczepiłem zapałki wzdłuż, o, tak po prostu, dla zabawy. Kiedyś rozszczepiłem zapałkę na 20 części wzdłuż, to znaczy na takie włókna. W związku z czym miałem takie przygotowanie warsztatowe, techniczne. Natomiast kiedyś właśnie wyszła mi jakaś taka dziwna forma, bo to tak jak się skubię te zapałki, ich mnóstwo jest, no tak przyglądałem się temu i po prostu zauważyłem, że jaka ładna forma. Przykleiłem ją do takiej czarnej podstawki, pokazałem żonie, że zobacz, jaka ładna rzeźba. Ona się zaśmiała, bo to oczywiście jak można mówić o czymś takim śmieciu, że to jest rzeźba. Ja zostawiłem gdzieś tam na meblu, teściowa sprzątnęła, bo myślała, że to śmieć, także ona właściwie przestała istnieć. Ona nie miała nazwy i właściwie kilku osobom pokazywałem tą rzeźbę. Wszyscy albo się śmiali, albo stukali w głowę. Nikomu nie przyszło do głowy, że ja to mogę mówić poważnie. To znaczy ja to wtedy oczywiście też raczej traktowałem jako żart, ale ta reakcja mnie zmobilizowała. Pomyślałem sobie, że to w takim razie to ja zrobię całą kolekcję taką. To nazywa się Ależ kochanie. Ależ kochanie to taki mąż, który coś tam zrobił, żona się na niego obraziła i on tak ją próbuje tam od tyłu zagadnąć. Ależ kochanie, to właśnie tutaj ten mąż tam z tyłu gdzieś nieśmiało do tej żony. To jest skradający się potwór. Co tam dalej mamy? Niezły brzuszek. Niezły brzuszek tutaj jest. Łeb smoka. Radosne podskakiwanie. Hejrzecha. Hejrzecha, taki tancerz, który właśnie wykonał jakiegoś chłopca, wyciął i zakrzyknął hejrzecha. To jest piesek Baskervillów. Nie pies, a piesek Baskervillów. Baskervillów pies zawsze był taki groźny, a to jest taki z jednej zapałki, taki piesek. Rzeźbiarze, którzy oglądają te rzeźby, bardzo często ich to bardzo interesuje. Twierdzą, że bardzo fajne formy i tak dalej, ale kiedy nazywam to rzeźby, to dla nich jest to może nie obraza, ale coś takiego, że to nie jest stosowne nazywać coś takiego rzeźbą. Rzeźba powinna mieć jednak swoją skalę, powinna mieć odpowiedni materiał. No to materiał niby jest tradycyjny, bo drewno, ale trochę za mało tego drewna. Poza tym na przykład taki człowiek mówi, a nie mógłby pan czegoś takiego zrobić w brązie na przykład i tak w większej skali. No oczywiście, że tak, można by było powiedzmy taką wielką zrobić rzeźbę z brązu i ona pewnie byłaby dalej interesującą formą, tylko nie miałaby ani metafory, ani tej lekkości, ani dowcipu i pewnie byłaby to taka odnormalna rzeźba, jakich wiele. Kiedyś w szkole średniej, pamiętam, zadawała pani polonistka takie pytanie, czy sztuka mierzy się na metry, to znaczy, czy wiersz jest mniej wartościowy od powieści na przykład. I właściwie wydawałoby się, że to jest retoryczne pytanie. Każdy niby tak zapytany odpowie oczywiście, że nie mierzy się na metry. Ale okazuje się, że te zapałki są bardzo dobrym testem. Okazuje się, że jest masa ludzi, którzy mierzą sztukę na metry.
Przybieramy biory dobre. O, nie ma tego żyletkowania, pogięte bardzo. No by się wyprostowały tutaj na desce.
A używa pani zapałek w domu?
Tak, wyłącznie zapałek.
Fabryka zapałek w Częstochowie. Jej dyrektor jest takim człowiekiem, naprawdę niesamowitym takim człowiekiem z wizją. I tam w fabryce jest Muzeum Produkcji Zapałek.
Przyjechali Szwajcarzy do Częstochowy z zamysłem kupna jednego z automatu. My pytamy, po co wam automat, jak nie macie produkcji zapałek. A oni mówią, że oni sobie u siebie będą robić zapałki pokazowo. No to żeśmy pięknie podziękowali za pomysł i za pół roku zrobiliśmy swoje muzeum.
Jest tam taka ścieżka, którą sobie można obejrzeć. W momencie, kiedy ta fabryka pracuje, to znaczy w momencie, kiedy te zapałki są produkowane, a te maszyny, oczywiście to są jeszcze maszyny parowe w ogóle, także pasy transmisyjne, bardzo to malowniczo wygląda.
Może ja pójdę pierwszy, proszę. Bo tu jest trochę zakamarku. Proszę się ode mnie nie oddalać, bo to jest na ciągu.
Kazi, mógłbyś mi włączyć automat na sekundę? Na 5 minut.
Czy tu się jakiś pożar zdarzył? Czy to jest niebezpieczne? Gdyby coś tu się stało? Nie wolno palić zapałek.
To znaczy tutaj nie wolno nic palić. Nawet papierosów nie wolno palić, bo pali się gdzie indziej papierosy. Jest zabezpieczenie w postaci gaśnic. No rzadko się to zdarza, ale jeżeli się zdarza, to zaraz w zarodku się gasi. Nie? No bo samo przejście, idą zapałki, ognisko zapalne się stworzy przez jakieś potarcie, bo to jest siarka, nie? Pożar powstaje, bo na zasadzie domina, wszystko leci. No to już parę razy się zdarzało, ja tutaj robię 3 lata, za mnie jeszcze się nie zdarzyło, ale dawniej się zdarzało, nie?
Ale stoi fabryka, nie?
No stoi. Ta fabryka, pierwszy film, który był nakręcony, prawdopodobnie w Polsce, to był pożar w tej fabryki. To był chyba na początku zeszłego stulecia.
To są wszystko stare rzeczy. No. To nie są młode rzeczy. Tu te urządzenia, to widać, że to są ze starego metalu nawet zrobione, odlewy stare. I tutaj widzi pani, o, teraz on się przesuwa, widzi pani, tutaj patyczek wchodzi, on się przesuwa, tam się macza, suszy się, idzie do góry, do góry, do góry i tu schodzi do takich kaset. I tu się układa. O, widzi pani? I on się tu układa, ten patyczek, ta zapałka. O. Widzi pani, jak fajnie?
To jest ewenement, w tej chwili mamy udowodnione, że to jest na skalę europejską, natomiast robimy badania, czy nie na skalę światową, to muzeum.
I tam też w tej chwili znajduje się dość duża moja wystawa, ponieważ w zasadzie mam tam 3 gabloty po 48 rzeźb w każdej z nich, czyli ile to jest 48 razy 3? 144, ładna liczba, 144 rzeźby są tam zaprezentowane w tym muzeum.
Duże zainteresowanie wzbudza ta wystawa. Mamy dość dużo zwiedzających miłośników zapałki i użytkowników jednocześnie. No muszę powiedzieć, żeby nie te szybki, to by chyba już ani jednej rzeźby nie było.
Rzeźby wykonane z jednej zapałki. No, na lewo widzimy wieżę Eiffla, proszę bardzo, to jest właśnie pamiątka z Paryża.
Pan Anatol to tu nasz już stary zapałczarz jest, prawda, to on tam już jest tu obrobiony, prawda, bo już go tak obfotografowali z premierem Millerem, z wicepremierem Kalinowskim, że on tu już jest, prawda, znany. Na horyzoncie już z biskupami, z ojcami Paulinami, z rektorem już jest kolega, także, prawda, już dyplomatów zalicza, także on tu z nami jest w komitywie.
No dobra, czekajcie, a teraz wezmę może coś po skubie. Tylko jak gdzieś miałem tak... O, miałem takie pudło, dostałem pudło świeżych zapałek. Przyjechałem tam do fabryki i powiedziałem, żeby mi dali trochę świeżych zapałek, bo z świeżych się robi najlepiej. Że takie stare też są wyschnięte i tego. A takie świeże są bardzo... najbardziej podatne na rzeźbienie. Po prostu bierze się taką zapałkę. Pierwsza sprawa to trzeba zobaczyć, co tam w niej tkwi, to znaczy na ile ona pozwala. Znaczy najpierw patrzę, wybieram takie co bardziej tłuste zapałki, to jest taka, wygląda na dość fajną. Ważne jest, żeby włókna w tej zapałce układały się wzdłuż, a nie jakoś tam w poprzek. Najpierw dla, że tak powiem, zmiękczenia i rozluźnienia tych włókien ją nagryzam, o w ten sposób. Proszę, proszę. No i teraz jest już taka wygięta, a jednocześnie te włókna są troszkę rozluźnione i troszkę łatwiej poddają się obróbce. Łatwiej je można naruszyć w tej chwili. A potem to już tylko ręce, paznokcie i wyobraźnia. Kiedyś taki pan się mnie spytał, mówi, czym ja to robię? Mówię, wie pan, duszą. Tak górnolotnie powiedziane, ale jest coś w tym. Mam tendencję do przegadywania. To znaczy, że ja chcę coś powiedzieć i mówię za dużo. Powinienem powiedzieć mniej niż mówię. Zapałka daje bardzo małe możliwości przegadania. To znaczy, tam jest po prostu materiału tak mało, że właściwie trzeba się bardzo streszczać, żeby powiedzieć to, co się chce powiedzieć przy pomocy tej zapałki. Te. Podrzucają mi czasem takie zapałki, takie duże. Mam ich tam całą masę. Takie kominkowe, które są tak ze dwa razy dłuższe i dwa razy grubsze. Raz się wziąłem do takiej zapałki, stwierdziłem, że dla mnie to jest za dużo materiału. No i tutaj już sobie pomału zaczyna się coś z tego wyłaniać. To znaczy oczywiście, żeby powstała z tego rzeźba, musielibyśmy tak jeszcze posiedzieć pewnie z godzinkę albo półtorej.
Długo pan tak robi tą zapałeczkę?
A to zależy, wie pani, to bardzo różnie. To znaczy są takie rzeźby, które robiłem, ja wiem, pół godziny, a są takie, które kilka lat.
Kilka lat?
No. To znaczy to nie jest tak, że ja przez kilka lat siedzę i nic innego nie robię, tylko ja.
Rozumiem.
Tylko po prostu, nie wiem, dłubię, rozdłubię coś i nie mam dalej pomysłu, to odkładam sobie na taką półeczkę, ona sobie czeka. Jak mi coś przyjdzie do głowy, to czasem sięgam po nią dopiero po paru latach na przykład.
Mama, to jest bardzo trudno zrobić.
Może chcą państwo zobaczyć taki katalog. Tu są wszystkie te rzeźby, a z tyłu są tytuły.
Krystian Paweł II.
Ale to jest taki z 85 roku, to już dawno, dawno to zrobiłem. A teraz robiłem go ostatnio, ale teraz to już jest troszkę inna postać, taka podpierająca się na lasce i taka zgarbiona.
Jak w Berlinie, pamiętam, wystawiałem i tam był taki tytuł Die Skulpture aus einem Streichholz, czyli rzeźby w jednej zapałce. I ja jak siedziałem sobie, patrzyłem na ludzi, którzy przychodzą. I tak przychodzą ludzie, taki nagle ta moja gablota ściągnęła ich wzrok. Patrzą i widzę, że czytają ten napis, znaczy usta im się poruszają i czytają ten napis, powtarzają to Die Skulpture aus einem Streichholz, po czym takie einem Streichholz? Że z jednej zapałki? No i w tym momencie się interesował, podchodził, i nagle oczy mu się robiły takie wielkie, olbrzymie, zaczynał się patrzeć. Nie chciał wierzyć, zaczynał się oczywiście mnie pytać, czy to rzeczywiście z jednej zapałki. Bardzo jestem z tego zadowolony, bo to znaczy, że gdzieś tam barokowość tych form, prawda, była tak duża, bogatość, że właściwie rzeczywiście wygląda to tak, jakby to było zrobione z bardzo wielu zapałek. I w tym momencie jakby człowiek był kupiony, znaczy wciągał się, pół godziny stał, oglądał, czytał wszystkie te tytuły, czasem się śmiał, czasem zamyślał. Dla mnie to było coś fantastycznego.
A ile kosztuje taka rzeźba?
Rzeźby są nie na sprzedaż. Wiesz? Ale na pocztówkach są tylko po złoty 50. Albo cała w katalogu 48 rzeźb, czyli jedno pudełko zapałek za 3 zł. Tam są z tyłu tytuły. Chcesz zobaczyć?
Kiedyś w ogóle tak było, że jakby stawiałem je na starówce i podchodzili. I pani, a po ile te zapałki? Mówię, wie pan, zapałki tam w kiosku są chyba 50 groszy sztuka, paczka kosztuje. Mówię, nie, ale te. No to nie są zapałki, to są rzeźby. Mówię, a po ile to? Mówię, to od 5 baniek w górę. Panie, 5 milionów za jedną zapałkę? Mówię, i to była taka cena zaporowa, miałem faceta z bani. To znaczy, on zwykle zostawał, przyglądał się kiedyś, jakieś dzieci, jak się dowiedziały, że to po 5 i tak chodził. On mówi, a ta ile kosztuje? A ta ile kosztuje? I potem zaczęli sumować, ile to pieniędzy. Taka wielka suma i nagle jak się to sumuje, to ja w ogóle jestem milionerem. W ogóle olbrzymie sumy pieniędzy mam w tej gablocie. Ta najstarsza rzeźba, o ile pamiętam, to jest chyba taka rzeźba zatytułowana Poszczególne fazy ruchu baletnicy tańczącej Jezioro Łabędzi. Inspiracją było oczywiście Jezioro Łabędzie, ale inspiracją do tego były również takie fotografie, kiedyś na początku wieku chyba, był taki człowiek, nie pamiętam jak on się nazywał, robił takie fotografie ludzi w ruchu. I pamiętam, że była taka tancerka, to była cała seria zdjęć i one były ponakładane na siebie. Ten ruch podzielony na takie bardzo malutkie części i wszystko to nałożone na siebie, strasznie mi się to podobało. I pomyślałem sobie, żeby wyrzeźbić te poszczególne fazy ruchu, to znaczy, żeby to wszystko nałożyć na siebie jakby. Żeby ruch zawrzeć w rzeźbie, co w zasadzie jest prawie niewykonalne. No.
I to wszystko w jednej zapałce?
W jednej zapałce. W jednej zapałce. Co więcej, wykonałem kiedyś nawet z jednej zapałki nie dość, że Wojciecha Mana, to jeszcze Krzysztofa Maternę. Ich dwóch wykonałem z jednej zapałki, mianowicie to jest rzeźba pod tytułem Krzysztof Materna wycinający chałupca i Wojciech Mann przywołujący go do porządku. A to jest rzeźba, która się nazywa Ciach Ciach. Nie wiem, czy widać. Ciach Ciach. Jest poświęcona Danielowi Olbrychskiemu. Kiedyś była taka sprawa, jak wystawili tych faszystów w Zachęcie i Daniel Olbrychski oburzony przyszedł i zrobił ciach ciach właśnie. Bardzo mi się to spodobało. Znaczy to ciach ciach jego było bardzo, bardzo spektakularne i takie jakby w stylu.
A tutaj największe zainteresowanie zwykle budzi Lech Wałęsa skaczący przez płot, o tutaj. Jest Jan Paweł II.
Ja tak, to zaczęłam czytać.
Czego podsadzał?
Czego podsadzał? No, cała Polska.
To te wąsy mówią o nim. Tak. Fajnie.
Etiuda rewolucyjna, to z Chopina. A tu jest sam Chopin, eksplodujący Chopin.
Niesamowite.
Był kiedyś w Vancouver na wystawie, czyli przez Atlantyk przeleciał.
Ten właśnie oryginalny?
Tak. Kiedyś zrobiłem taką wystawę w Vancouver, w galerii, gdzie była wystawa tylko jednej rzeźby z jednej zapałki. I właśnie tego, znaczy cała wystawa się nazywała Eksplodujący Chopin.
Fantastyczna pomysłowość.
Często ludzie podchodzą i na przykład ktoś podchodzi i mówi, proszę pana, to jest żaden muszkieter, to nie jest muszkieter, to jest tam na przykład coś innego i zaczyna mi opowiadać, co to jest w ogóle. I tak często bywa, że one trochę działają na zasadzie testu Rorschacha. Jest w psychologii taki test, gdzie się pokazuje takie kleksy i pyta się człowieka, co mu się z tym kojarzy. I w tych rzeźbach Różni ludzie różne rzeczy widzą, czasem zupełnie nie to, co ja, i zaczynają opowiadać swoją historię. Malutkie popchnięcia wyobraźni, to znaczy chodzi o to, żeby w pewnym sensie popchnąć wyobraźnię, żeby ta wyobraźnia zaczęła już sama tam sobie krążyć i sama tam dobierać różne rzeczy. To po prostu, no to też jest taki test Rorschacha trochę, to jest taka rzeźba.
A ty święty Franciszek zasył.
Kto się nam zapałby tak rozdział?
O, siwa tańcząca.
Siwa tańczący, siwa to był taki bóg hinduski.
Zobaczmy,
kołaj. A widziałeś kiedyś pawia? A to jest paw z jednej zapałki.
Podobny? Skrzydła rozkoszne. Zobacz. A tu parasol z jednej zapałki.
Parasol z filmu deszczowa piosenka. Słynny parasol.
Słynny parasol.
Ja uważam, że coś takiego jak sztuka to jest pewien przekaz między twórcą a odbiorcą. Kiedyś pamiętam taką opowieść, słyszałem hinduską chyba, że był taki lutnista, który bardzo pięknie grał na swojej lutni i był taki człowiek, którego bardzo pięknie słuchał. I kiedyś ten człowiek, który słuchał, umarł. I wtedy lutnista przeciął struny w swojej lutni, bo po prostu nie miał już po co grać. I bardzo mi się to podobało i ja też tak myślę. To znaczy myślę, że integralną częścią tak zwanego zjawiska dzieła sztuki jest i twórca, i dzieło, i odbiorca. To znaczy, to jest pewien przekaz. Dzieło sztuki dokonuje się gdzieś pomiędzy twórcą a odbiorcą. Tam na Starówce, na Barbakanie podeszło do mnie takie starsze małżeństwo, bardzo takie wytworne, bardzo kulturalne, bardzo takie, nawet powiedziałbym, arystokratyczne. Podeszli, zaczęli ze mną rozmawiać, bardzo im się te rzeźby spodobały, oglądali tak, rozmawiali ze mną, mężczyzna mówił taką bardzo piękną polszczyzną i w ogóle bardzo, naprawdę bardzo mi się podobali. I nagle patrzę, Barbakanem idzie jakaś pijaczka taka, zatacza się i tak się zatacza, idzie, jak mówię, tylko żeby na gablotę nie wpadła. No, ona tak się zatoczyła i tak akurat się zatrzymała przed tą gablotą, tak tuż przed tymi rzeźbami, patrzy się tak, patrzy, mówi, o kurwa, co to? I ja tak mówię, no to są rzeźby z jednej zapałki. Ona tak stoi, się przygląda i nagle tego mężczyznę, tego kulturalnego tak łokciem walnęła. Mówi, ty kurwa, widziałeś to? A człowiek okazał się z wielką jakby kulturą, nie obraził się, tylko zaczął z nią rozmawiać normalnie. Zaczął z nią rozmawiać i to było przepiękne, ponieważ taki mężczyzna o bardzo wysokiej kulturze, prawda, rozmawia z taką kobietą, taką pijaczką, która jest pijana, która nigdy w życiu pewnie w galerii żadnej nie była, która mówi takim językiem, że co drugie słowo gdzieś tam jest jakieś przekleństwo. I nagle stoją ci ludzie, rozmawiają na temat tych rzeźb. Ja patrzyłem na to jak urzeczony, bo nagle dwa światy, kompletnie różne światy, pogodziły się przy tych rzeźbach i trafiło to i do jednego, i do drugiego. I to było, no to było cudowne przeżycie, naprawdę fantastyczne. Strasznie mi się to podobało. Kiedyś mi przyszło do głowy coś takiego, że ja tymi zapałkami podpalam nie gaz. Ja staram się podpalać tymi zapałkami ludzi.
Zapałki pana Anatola, reportaż Agnieszki Walewicz i Eweliny Karpacz-Oboladze. I co wy na to? To reportaż z 2003 roku, a 2100 to jest numer, z którego możecie skorzystać, żeby napisać do nas, być może coś się w was odezwało, kiedy słuchaliście tej historii człowieka, który zapala innych ludzi swoimi zapałkami. Zostaw @polskieradio.pl i 22 645 2100. Zapraszam. Żeby kogoś zapalić, trzeba samemu płonąć, napisał nasz słuchacz, a może słuchaczka. W Polskim Radiu Euro dzisiaj słuchaliśmy reportażu Zapałki pana Anatola, a teraz rozmowa z Marią Monetą Malewską, psychoterapeutką i buddystką. Zapalony człowiek? Niezwykle miły chyba.
Bardzo. Polubiłam tego pana ogromnie. Miałam takie wrażenie, że słuchając go jest się w takiej atmosferze dobroci, jasności,
łagodności,
dotyka się czegoś niezwykle subtelnego i obcuje się z duszą tego pana. bo on mówił właśnie tak, że on rzeźbi swoją duszą. Bardzo jestem ciekawa tych jego prac oczywiście i jeżeli nic się nie zmieniło, jeszcze jest na Starówce, to jak tylko się zrobi troszeczkę cieplej, to pójdę i będę starała się zobaczyć te rzeźby. Tym bardziej, że zwróć uwagę na to, że on mówi tak, że tylko tak popycha naszą wyobraźnię, czyli ma ogromny szacunek dla swoich odbiorców i jednocześnie cieszy go to, że ludzie się wciągają, że ludzie, wiesz, jego cieszy to, że on robi coś dla ludzi, coś dla, dla ludzi, którzy interesują się tym, coś przeżywają. Poza tym szalenie mi się spodobało to, jak on te swoje rzeźby nazywa. Wydaje mi się być bardzo interesującym panem.
Kasia napisała o rany, ale podsumowanie, pijaczka i arystokrata. Gratuluję reportażu, aż sprawdziłam w sieci, jak to możliwe, oby więcej takich pozytywnych wariatów. Właśnie nawet nie wiem, czy wariat, bo wariat kojarzy mi się z kimś, kto ma bardziej nieskoordynowane ruchy. Taki wariat, artysta wariat. Tymczasem to jest człowiek, który mam wrażenie niezwykle ma różne rzeczy poukładane. I to też pokazuje się w całej tej historii. Pomyślałem sobie, że tę jego opowieść można odczytywać jako metaforę naszego podejścia do różnych spraw. Bo on napisał, no, mogę wziąć jedną, pierwszą, drugą, trzecią zapałkę, jak nie wyjdzie czwartą, jeżeli nie wyjdzie piątą,
tak.
Czyli nie załamuje się. I pomyślałem sobie, to jednak przy tak precyzyjnej pracy to musi być frustrujące, bo te zapałki pewnie niejednokrotnie się nie udają, te rzeźby się nie udają.
Ja myślę, że nie, że to nie jest frustrujące. Myślę sobie, że to jest, że on to wpisał sobie w swoją twórczość, wpisał w swoją ekspresję.
No właśnie, czyli potrzeba
robił
jakiejś zgody na to.
Ale patrz, on tak pięknie powiedział, potencjał twórczy domagał się zrealizowania i on szukał materiału. On ten potencjał twórczy rozpoznał u siebie, jaki konsekwentny niezwykle jest, rozpoznał u siebie, znalazł materiał, który w tamtych czasach był dostępny, a to był prawdopodobnie ten czas, kiedy ocet na półkach i nic więcej, prawda? I realizuje to z takim niezwykłym zapałem i niezwykłą otwartością na to, co się z tej zapałki robi. Bo ja też mam takie poczucie, że on może nie do końca zamierza to zrobić. Jemu ta zapałka
wychodzi.
Tak, jemu ta zapałka się, wiesz, ona sama mu się jakoś układa i on idzie za tą zapałką, on idzie za tym materiałem i coś sobie robi. Chociaż mogę się mylić, bo możliwe, że też zakłada sobie jakąś rzeźbę, którą chce wykonać i potrafi to też zrobić doskonale. W każdym razie ten potencjał twórczy, który w sobie rozpoznał, to jest taki bardzo ważny punkt w życiu człowieka, czyli pójście za rozpoznaniem. Popatrzenie w siebie, doświadczenie jakiegoś sygnału z wnętrza i zrealizowanie tego. To czasami taki jeden sygnał może ustawić już na całe życie. Może już, jeżeli się za tym pójdzie, to okazuje się, że właściwie mamy co robić.
Bo te zapałki dużo mu dały, bo on popodróżował z nimi po świecie, bo fotografował się, jak mówił dyrektor Muzeum Zapałczanego, z kim się tylko dało, bo wszyscy chcieli się z tymi zapałkami gdzieś tam spotkać i zobaczyć. I dużo mu też daje takiego kontaktu z ludźmi. Ja tak sobie zapisywałem, co ludzie mówią. Taki mały chłopiec, który powiedział, to jest fascynujące. Albo fantastyczna pomysłowość, powiedziała pani. Panie, po ile te zapałki, albo ty widziałeś, to też były takie reakcje. Ale pomyślałem sobie, że jednak potrzeba chyba tak niewiele, żeby coś się zdarzyło.
Potrzeba uwagi, bo ja podkreślam cały czas, z mojego punktu widzenia była to ta uwaga i uważność jego, a jednocześnie konsekwencja w realizowaniu później swojego planu. Konsekwencja w realizowaniu tej wewnętrznej potrzeby, tego głosu, który domaga się wyjścia na zewnątrz, który domaga się tego, żeby pokazać, ja jestem w środku, ale proszę coś ze mną zrobić, ja chcę się zaprezentować. I z tego powodu też tą sympatię taką wielką do niego czuję, z powodu jego konsekwencji w działaniu, z powodu jego uważności, z powodu właśnie tego niezałamywania się, tego, że wezmę jedną, wezmę drugą, wezmę dziesiątą, w końcu coś z tego będzie, tak? Czyli takiej wiary także w siebie, wiary w swoje możliwości. Jak jeszcze raz mówię, bardzo interesująca osoba i z taką bardzo wspaniałą aurą, którą pewnie wszyscy gdzieś tam przy nim mogą się, tak, nawet słuchając go, a bardzo jestem ciekawa, co się dzieje wtedy, kiedy się go ogląda i jest się w tym jego kręgu twórczym.
Świetny reportaż na temat zapałek. Chciałbym tylko dodać, że w Częstochowie mamy jedyne w Europie czynne muzeum, fabrykę zapałek wraz z bogatą kolekcją rzeźb z zapałek. Pozdrawiam, napisał do nas zastępca prezydenta miasta Częstochowy. No, panie Marcinie, serdecznie pozdrawiamy i czujemy się do Częstochowy zaproszeni. Zresztą Polskie Radio Euro niejednokrotnie gościło w Częstochowie. A Gosia napisała, jest muzeum, muzeum stoi, rzeźby z zapałek są i pozdrawiam z Częstochowy. Dzisiaj się Częstochowianie odzywają w związku z tym, że to w końcu
trzeba się tam wybrać.
Po prostu pojechać, tak? na zapałki.
Pojechać, zobaczyć zapałki.
Pojechać na zapałki. Czy jest tak, że każdy z nas ma taki kawałek dłutka w plecaku i każdy z nas ma jakiś kawałek zdolności?
Znaczy ja uważam, że tak. Chociaż niekoniecznie musi to być sztuka. Mhm.
To może być sztuka pieczenia ciasta.
Tak, to mogą być różne umiejętności, które... Znaczy ja głęboko wierzę w to, że każdy z nas ma coś takiego, w czym może być mistrzem. No tylko sztuka jest rozpoznać to. Sztuką jest tak w siebie się wsłuchać, żeby usłyszeć to stukanie i uwierzyć w to, że my rzeczywiście tym mistrzem możemy być. Chociażby w pieczeniu ciasta jakiegoś, tak? Niekoniecznie, że wszystko, ale moje drożdżówki są najlepsze na świecie, prawda? To może być wiele różnych umiejętności. Tak jak powiedziałam, to jest piękne zresztą w ludziach, że każdy może być mistrzem w czymś, ale mistrzostwo wymaga i uwagi, i determinacji, i ciężkiej pracy. I gdyby ludzie chcieli pochylić się nad tym, a jednocześnie włożyć pracę, to mieliby ten kawałek swojego zadowolenia z życia.
Drodzy słuchacze, drugi słuchaczu, droga słuchaczko, a ty jesteś w czymś mistrzem? Albo masz ochotę być w czymś mistrzem? A może odezwał się ten potencjał? A jeżeli tak, to gdzie ci się odezwał? Bo ja wiem, że jeden zaprzepaściłem i teraz myślę sobie... Czy to na pewno była dobra decyzja, żeby tak szybko walkowerem się poddać? 2100. Jesteście w czymś mistrzami? A może jesteście na drodze do mistrzostwa? W czymś. To może być i ciasto drożdżowe, i mogą być zapałki. Możecie coś malować i możecie fantastycznie sprzątać swoje mieszkanie.
Możecie mieć doskonały kontakt z dziećmi na przykład, bo to też jest wielką sztuką.
A ja pozdrawiam z Sianowa, napisał matematyk. No tak, to się teraz będą nasze zapałczane stolice licytować, ale pozdrawiamy Sianów również bardzo serdecznie. 2100. Drodzy mistrzowie, zapraszamy. A ja jestem z Częstochowy, byłem 3 razy w National Gallery w Londynie, a nigdy w tej galerii od zapałek. No to polecamy bardzo, bardzo serdecznie. Myślę, że można zostać oprowadzonym po tym wyjątkowym miejscu. Słuchałem tego reportażu z otwartą gębą. Sam zacząłem malować, jak przeszedłem na emeryturę, ale nie wpadłem na pomysł, żeby się tym pochwalić. Może trzeba. Pozdrawiam, Stefan. O, i to jest bardzo fajna rzecz. Kiedy oglądam, ja bardzo lubię lokalną prasę i jak na przykład byłem teraz w weekend w Krasnymstawie, to poprosiłem o gazetę lokalną. Jak jestem w Piwnicznej, gdzieś w małej miejscowości pod Zieloną Górą, to staram się taką gazetę sobie zabezpieczyć. I tam bardzo często są informacje o wystawach, czasami są nawet fotografie różnych zdjęć. Pomyślałem sobie, jak to cudownie, że ludzie wychodzą z tym, co jest dla nich ważne, co im się podoba, co jest dla nich... Ja na przykład mam przyjaciela, którego babcia, kiedy jeszcze żyła, nieustająco miała gdzieś występy razem z klubem seniora. I oni rzeczywiście robili kabarety, śpiewali i tak dalej. Pomyślałem, że to jest fajne, że wychodzi się na zewnątrz, że nie włącza się w pewnym momencie krytyk, który mówi, to może nie jest wystarczająco dobre na wystawę, być może to nie jest wystarczająco dobre, żeby pokazywać się na scenie, to można sobie pokazywać w jakiejś salce, tylko grupce małej znajomych. Chyba potrzeba nam trochę więcej czego? Wiary w siebie?
Myślę, że nie tylko wiary w siebie, ale także także takiej wiary w to, co zrobiliśmy. Żeby uznać, że możemy tym podzielić się i możemy tym kogoś ucieszyć. Bo to jest bardzo ważne, z jakim nastawieniem coś się robi. I myślę, że to są takie dwie różne postawy. Jedna postawa to jest promowanie siebie, a druga postawa to jest pokazywanie ludziom tego, to co...
Tak ważnego dla siebie?
Tak, to co dla nas jest ważne i danie tego ludziom, to znaczy takie dawanie, żeby się cieszyli, żeby mieli chwilę, miłą chwilę, tak? Czyli dawanie coś od siebie dla ludzi, czegoś od siebie dla ludzi, to bardzo ważne jest. I myślę, że tutaj panu temu, który maluje i że może powinien też z tym wyjść, bardzo możliwe, że tak, bo bardzo możliwe, że ktoś by się zachwycił jego obrazem, miałby chwilę wspaniałego przeżycia. Ale to trzeba wierzyć zarówno w siebie, jak i w to swoje dzieło. Trzeba uwierzyć w to, że ono może ucieszyć także innych.
Może trochę inaczej na nie spojrzeć, to znaczy tak nawet wynieść je na balkon, tak? Zobaczyć je w innym świetle, wynieść z tej sypialni, gdzie one
tak,
może stoją.
Tak, zastanowić się, czy bo to też trzeba, ten pan tutaj nam się zaprezentował, pan wiele Anatol. Osób powiedziało, że on jest taki bardzo miły, ja go bardzo polubiłam, ty też, prawda? Z tego jak on, ale on mówił do nas, on W jego słowach przebijało to, że on się cieszy, że ludzie oglądają. On potrzebuje tych swoich odbiorców, swojej sztuki. On, wiesz, tak pięknie opowiedział o tej lutni, o przeciętych strunach, prawda, że jeżeli nie byłoby widzów, to on by właściwie nie miał dla kogo tego robić. Tak? On to robi, on daje tym siebie, samego siebie daje ludziom, prawda? I jeżeli ma się takie podejście, to myślę, że wtedy jest dużo łatwiej to, co się dobrze umie robić, pokazać. Jeżeli jest się otwartym, jeżeli jest się właśnie takim do ludzi.
Ja na przykład próbuję po mistrzowsku zagrać na pianinie piosenkę z filmu Amelia. Codziennie staram się przeznaczyć na szlifowanie utworu chociaż 30 minut, mimo że jestem dosyć zapracowana. Coraz bardziej podoba mi się to, co gram, napisała Gosia. I to jest też opowieść o pewnej dyscyplinie i o tym, że godzę się też na wysiłek. Jestem zapracowana, ale wiem, że to 30 minut dla Amelii jest...
Tak, ale potem mamy nagrodę, zwróć uwagę. Coraz bardziej podoba mi się to co gram. Prawda? Czyli... Jestem z tego zadowolona, mam satysfakcję. Lubię siebie za to, że poświęcam te pół godziny i lubię siebie za to, że coraz lepiej gram. Zaczynam mieć większą wiarę w siebie. Zaczynam wierzyć w to, że jeżeli coś będę chciała zrobić, to uda mi się to zrobić. Zaczynam się uczyć tego, że systematyczność i praca, którą wkładam, jest czymś, co jest konieczne w osiągnięciu mistrzostwa. Bardzo piękna rzecz. Takie półgodzinne granie, nie mówiąc już o tym, jak to jest pięknie odstresowujące też. Jak można być z muzyką, być...
Wiesz, i mieć czas tylko dla siebie
tego, w tak, tym. Tak, wyjść z tego zabieganego świata.
Co coraz trudniejsze.
A poza tym, ja tutaj chcę powiedzieć o sobie też taką rzecz. Mianowicie, ja nigdy nie umiałam rysować. Nie potrafię narysować nawet koła. Miałam to wmawiane od samego początku szkoły średniej, że moje rysunki są, nie tylko średniej, bo i podstawowej, że moje rysunki nie są dobre i nigdy tego nie robiłam. Natomiast pewnego dnia moja córka, która bardzo ładnie i rysuje i maluje, malowała sobie, ja do niej weszłam, bo wiele lat temu ona jeszcze do szkoły wtedy chodziła i ona na mnie spojrzała i powiedziała, mamo, spróbuj, może ci się uda. I ja wzięłam papier, wzięłam ołówek do ręki i ona postawiła but, taki but sznurowany, wiesz, taki
zimowy
wysoki. I ja narysowałam ten but i on był narysowany naprawdę bardzo dobrze. Gdzieś mi się coś w mózgu zmieniło, mam wrażenie, na te kilkanaście minut, czy te pół godziny wtedy, kiedy po prostu patrzyłam na ten but i oczy prowadziły moją rękę, a nie mózg, który mówił i tak nic ci nie wyjdzie, i tak nie umiesz tego zrobić, i tak nie umiesz, i na pewno zrobisz to źle. I to była jedyna sytuacja, kiedy mnie się udało narysować dobrze coś. Gdybym może to pociągnęła, gdybym nie miała swoich zainteresowań, bo ja już byłam wtedy bardzo mocno osadzona w tym, co robię, ale gdybym poszukiwała, to byłby chyba ten punkt taki, który dałby mi wiarę w to, że coś się we mnie przełamało i że można teraz szlifować to.
No właśnie, można pójść za takim sygnałem. Łukasz z Rzeszowa napisał, że Marysiu, Tomku, ja się zastrzelę. Chyba jestem mistrzem w marnowaniu czasu i siedzeniu na łóżku i patrzeniu na książki, które chciałbym przeczytać. Tego siedzenia w nicości wiem, że nic mi to nie da, nie ucieknę. O ludzie, zadania, które powinienem odrobić. Słuchaj, a jeżeli patrzysz na książki, które powinieneś przeczytać, to niech one nie będą zadaniem do odrobienia. Słuchaj, znajdź taką, której przeczytanie sprawi ci przyjemność. Ja mam czasami tak, że nie jestem w stanie przez tydzień przeczytać żadnej książki, bo mi nie idzie. Natomiast tak patrzę na półkę i myślę sobie, o ta będzie tylko dla przyjemności. I potem idzie następna i następna. Polskie Radio Euro, zostaw wiadomość. Tydzień z reportażem w Polskim Radiu Euro. Dzisiaj słuchaliśmy zapałek pana Anatola, a teraz wracamy do rozmowy z Marią Monetą Malewską. Powiedziałem tuż przed serwisem, że trzeba zacząć od pierwszej książki, jeżeli patrzy się na cały regał z książkami do przeczytania.
Tak, i myślę sobie nawet, że to niekoniecznie trzeba zacząć tak, żeby przeczytać całą tą książkę. Wystarczy, że przeczytasz, bo mówię do tego słuchacza, który do nas napisał, że przeczytasz, że będziesz czytał przez 10 minut. Ale następnego dnia znów przeczytaj przez 10 minut, a potem zobaczysz, że może czytasz już 15 albo 20 i w ten sposób można bardzo miękko wejść w robienie rzeczy, co do których mamy odpór, że wydaje nam się, że nigdy tego nie zrobimy. Tak samo na przykład z poranną gimnastyką. Nie musisz od razu ćwiczyć 40 minut. Wstań i podnieś ręce do góry tylko i odetchnij głębiej. Tylko to, od tego zacząć, ale rób to codziennie. A potem podnieś 2 razy ręce, a potem 3. A potem ci się już będzie chciało robić więcej. I to jest sprawdzone na całym świecie i to działa.
Dobry wieczór. Jestem graficzką, ponoć dobrą. Gdzie mi wcięło tego SMS-a? Renata coś to z nim zrobiła. Jestem graficzką i to podobno dosyć dobrą. Droga słuchaczko, napisz jeszcze raz, bo wyparowało. Natomiast całe mnóstwo jest takich SMS-ów, w których piszą nasi słuchacze, jestem beztalenciem, niczego nie potrafię, nic mi się nie udaje, próbuję, już nie chcę. No i pytanie, co z tym zrobić? Może tak zostać w tej ofierze.
To znaczy, mówiliśmy o tych talentach w taki sposób, że to niekoniecznie musi być sztuka. To niekoniecznie musi być malarstwo, to niekoniecznie musi być pisarstwo.
Reni Dzierga na drutach, wspaniałe swetry. To moje mistrzostwo, napisała.
Tak,
o, proszę.
Tak. I myślę sobie, że ci ludzie, którzy tak właśnie piszą, że ja jestem beztalenciem i że ja nic nie umiem, chyba nigdy się sobie tak naprawdę nie przyjrzeli i nigdy nie podejmowali prób. Bo żeby znaleźć coś w sobie, to trzeba popróbować, trzeba zobaczyć. Trzeba się sobie przyglądać z wielką uwagą. Trzeba zobaczyć, do czego nas ciągnie, co chcemy robić. A jeżeli jest to tak, że tylko siedzimy na łóżku i sufitujemy, to może trzeba pójść po prostu do lekarza, bo może to jest depresja.
Słyszałem o wielu wspaniałych rzeczach, na przykład kaligrafia. Uczę się, napisał Piotrek. Kaligrafia. Pamiętam takich kaligrafów, których oglądałem w Pekinie. Tam się kaligrafuje wodą na trotuarze, na granitowych płytach chodnika i kaligrafuje się z taką wielką zgodą, że to za chwilę zniknie. To znaczy jest to taka sztuka dla sztuki, dla pisania, a ten, no to w zasadzie nie jest pędzel, tylko taka pojka, bo na końcu drąga jest gąbka, tak zaostrzona jak gruby pędzel i piszesz w zasadzie, a to już początek wysycha.
Doskonalenie się. Ja widziałam reportaż z Japonii, bo tego nie widziałam nigdy na żywo w Japonii. Tam jest bardzo modna gra w golfa, ale nie w golfa takiego, jak gramy w Europie czy w Stanach.
Przestań, kto żadnych... gra w golfa, już ośmieszyła ma... golfa,
poczekaj,
komisja
poczekaj,
śledcza.
Poczekaj, nie ma żadnych pól golfowych, nie ma żadnych dołków. Nie o to chodzi, żeby trafić do dołka. Tam jest 100-metrowy taki jakby chodnik. Są ustawione te takie patyczki, z których się tam strzela później tą piłkę. I jest pole jakieś tam, no takie pole, że te piłki padają na te pole. I chodzi tam tylko i wyłącznie o to, żeby doskonalić ruch. I pod koniec dnia ten wielki, bo to jest wielka przestrzeń, cała jest zasłana piłeczkami białymi. Całe, wiesz, białe jest to pole zupełnie, bo tam od rana przychodzą po to, żeby sobie poćwiczyć. I tylko jeden jedyny w jakiejś takiej małej salce miał takiego minigolfa, gdzie był dołek i on próbował do tego dołka strzelać. Nie o to chodzi, żeby trafić do dołka. Chodzi o to, żeby się doskonalić w ruchu samego strzału. Niekoniecznie trzeba do tego dołka trafiać. Tak jak ty mówisz, że wiesz, nie po to, żeby zostawił ślad, tylko po to, żeby ćwiczyć rękę, żeby móc coś takiego zrobić. A mistrzostwo to naprawdę jest praca, mozolna, codzienna praca. Jeżeli chcemy być mistrzami, to musimy to robić dzień w dzień. To nie jest tak, że my mamy to już natychmiast i jesteśmy genialni. Nie, trzeba zobaczyć, w czym mamy łatwość, co nam łatwo przychodzi, do czego się wewnętrznie uśmiechamy, co jest zgodne z nami i zacząć się w tym doskonalić. Oczywiście, że dla jednych to może być takie, że nie potrzeba, że nie, ale to daje tyle przyjemności, to daje taką frajdę w życiu, że ogląda się siebie i mam postępy, coś zrobiłem.
To brzmi niezwykle buddyjsko, bo pomyślałem sobie, że trzeba się przestawić z orientacji na, że trzeba inaczej zrozumieć cel. To znaczy celem nie jest dołek, celem jest właśnie ten ruch, celem jest to ćwiczenie. Tak. I tutaj też można znaleźć cel, to znaczy zobaczyć, że mój nadgarstek tak niezwykle płynnie coś robi. Mój przyjaciel ze szkoły artystycznej opowiadał mi o tym i przez ile tygodni ćwiczył koło, to znaczy rysował okrąg, rysował ołówkiem, piórkiem i w zasadzie chodziło o to, o ten układ palców i układ wszystkich kości nadgarstka i mięśni.
Żeby w końcu to koło wyszło idealnie.
Tak, ale żeby to ręka poprowadziła to
sama,
koło,
tak.
Żeby to już nie szło z mózgu, tak, tylko właśnie chodziło, tak. Chodziło o tę rękę. Tak. Pomyślałem sobie, ojej, no przecież to tak, nie, no człowiek tak nie myśli, no tak nie przychodzi nam to do głowy, że to nie ręka właśnie, tylko potem już się człowiek spina, zaczyna się denerwować, ręka mu zaczyna drżeć, więc już nie można tego koła narysować. To wymaga dużej reorientacji.
Wiesz, ja sobie uświadomiłam teraz, że mój wnuk przepięknie pisze. Ja piszę tak, że mnie nikt nie może odczytać. On chodzi do trzeciej klasy i bardzo ładnie pisze. I on przeżył mnóstwo niemiłych chwil w związku z tym, że jego ambicją było pisanie ładnie. On naprawdę pisze jak... On kaligrafuje prawie. Mhm. Dlatego, że on wolno to robił, bo żeby ładnie napisać, to trzeba to robić wolno, żeby te literki były wszystkie dokończone. I on czasami nie zdążył czegoś przepisać nawet, ale w tej chwili jest już w trzeciej klasie, pisze coraz szybciej, pani wie o tym, że on pisze wolno, ale widzi te postępy, że to się robi coraz szybciej i jego litera jest idealna każda, wiesz. I to jest też to mistrzostwo. To jest to zgodzenie się na to, że ja za mistrzostwo coś muszę zapłacić. Czymś płacę czasami, ale potem mam satysfakcję. To bardzo ważny punkt.
Nasz słuchacz napisał, to pole do strzelania to tak zwane driving range. Jest na każdym polu golfowym. Taka strzelnica do ćwiczeń na każdym polu, nawet najgorszym. No właśnie tylko chodzi o to, że tu były same
te
tory. Pola nie było. I na tym polega...
Dziękujemy za tę informację.
Zresztą, kiedy jest się w Japonii w sklepie sportowym, to dział golfowy jest rzeczywiście niezwykle rozbudowany, a ceny są kosmiczne. No ale... w końcu Japonia. 21.00. Zastanawiam się też nad jeszcze jedną rzeczą, nad tym, jak się w tej pasji, którą... jak my o niej mówimy, jak my o niej myślimy, jak my ją definiujemy, jak my opowiadamy o niej znajomym, czy ona jest dla innych, czy jest tylko dla mnie. Czy to jest pasja, która no właśnie jest po coś? I jak my sobie to definiujemy? Jak my sobie to nazywamy? Ciekaw jestem, czy przyglądaliście się temu, co robicie ze swoją pasją? To znaczy, czy ona jest jakoś sprzedawalna, albo czy sprzedajecie ją samemu sobie, albo czy się zastanawiacie tak naprawdę nad tym, co robicie? Napiszcie o tym 2100 Polskie Radio Euro, a w nim zostaw wiadomość. Co mam zrobić, kiedy mam potencjał i czuję go, ale trudno mi poczuć lekkość i frajdę, tylko się spinam, traktując to zadaniowo i poważnie.
Jeżeli ta zadaniowość nie przeszkadza tak bardzo mocno, to ona na początku jest konieczna też. Ponieważ bez tej jeżeli sobie nie ustawimy jakiegoś celu i nie będziemy wykonywali jakichś zadań, to no, mistrzostwo nam się będzie oddalać nieco, prawda? Zwróć uwagę na to, że wielcy ludzie wkładali wiele pracy w swoje, to byli mistrzowie pracy. To byli ludzie, którzy pracowali po, wiesz, dobami całymi, którzy nie spali w nocy, oni pracowali, tak? Czyli oni doskonalili się przez cały czas. I na początku, zanim przyjdzie ta frajda, to czerpie się frajdę z tego, że człowiek poświęca temu czas, poświęca temu siły, że czuje, że tu jest potencjał i że po prostu to robię, że to jest ta ścieżka, że odnajduje się swoją ścieżkę. Natomiast no, jeżeli spięcie jest takie, że ono uniemożliwia w ogóle cieszenie się i jest tylko i wyłącznie zadanie, no to nie wiem, to może to nie jest ta ścieżka, albo może jest to jakaś nerwica, może jest to zbyt serio traktowanie siebie, takie stawianie sobie zadań na wyrost i nieumiejętność odpuszczenia.
Bo to może być mnóstwo rzeczy, tak jak mówisz. Bo to może być oczekiwanie, że wyjdzie za drugim razem. Tak. A w końcu pan Anatol mówił, mogę wziąć pierwszą, drugą, trzecią zapałkę, jak nie wyjdzie. To koło trzeba rysować kilka tygodni, też po to, żeby uświadomić sobie, że mnie też się ileś razy nie będzie udawać.
Pół godziny dziennie grać jedną piosenkę. Przez długi okres czasu, tak? Ale w końcu przychodzi to, że no, to zaczyna mi brzmieć. To zaczyna brzmieć tak, jak ja chcę. I wtedy jest dopiero to, ten taki wielki uśmiech i ta wielka radość, że się udało, że jest tak, jak chcemy.
Moją pasją są filmy. Wykorzystuję to, mówiąc znajomym, o wartych obejrzenia filmach. Czasem niektórym brakuje nazwiska, na przykład jakiegoś aktora. Jeśli je znam, to podpowiadam. Ludzie dziwią się, że pamiętam tyle nazwisk i faktów, a ja odpowiadam, że to moja pasja i dużo siedzę nad teorią filmu, po to, by móc inaczej na nie spojrzeć. Mam to chyba w genach, bo moi rodzice poznali się w wypożyczalni kaset, w której pracował mój tata. To ładna historia, ale właśnie taki człowiek, który po pewnym czasie zaczyna się funkcjonować, jeżeli to nasze mistrzostwo albo ta nasza droga do mistrzostwa się ujawnia, to zaczynamy funkcjonować w towarzystwie, w różnych miejscach jako ta osoba, która właśnie tym się zajmuje.
Wie, która to tak, do której można się zwrócić, do która to wie, która jest na tej ścieżce, no bo to tak można powiedzieć. I doskonali cały czas swoją wiedzę, prawda? Bo tutaj też cały czas interesuje
się tym.
Właśnie,
siedzę
nad
teorią
filmu. Tak, i doskonale tą wiedzę.
Chcę spojrzeć.
Tak. Idę coraz głębiej.
Myślę sobie o przeszkodach, które się pojawiają i o tym, co z nimi robimy. Jakiś czas temu koleżanka tutaj w pracy powiedziała mi, wiesz co, no, w Rzeszowie szkoła muzyczna pierwszego, drugiego stopnia, a potem nie bardzo, przyjechałam do Warszawy i nie mam gdzie grać, nie mam instrumentu, nie mam dokąd pójść, no dokąd mam pójść, do Domu Kultury i poprosić, no każą mi zapłacić za te godziny. I tak siedziałem i pisałem coś i wpadłem na pomysł, mówię, wiesz co, a pójdź do jakiegoś domu opieki społecznej na przykład, albo do przedszkola, albo do jakiegoś miejsca, w którym taki instrument może być. A mogą być też ludzie, którzy mogą się ucieszyć z tego, że ktoś im gra, że ta muzyka się niesie po takim domu. I okazało się, że ona gdzieś tam poszukała
znalazła
takiego miejsca. Tak. I jest taka możliwość. Ja nie mówię, że my zawsze przeskoczymy każdą przeszkodę, bo być może okaże się, że niektóre przeszkody są po prostu informacją, że to nie jest ta ścieżka i jak już tak nam wszystko przeszkadza, to być może warto to sobie odpuścić. Ale jest też jeden problem, że jak człowiek sobie jakąś pasję odpuści, to potem może mieć taki niesmak, że się z czymś rozstał, że się tak nie przyłożył, że nie postarał się bardziej.
Znaczy wiesz, ja mam taką wiarę w to, że jeżeli my naprawdę znajdujemy swoją ścieżkę i podążamy tą ścieżką, to tak jak z tą dziewczyną i fortepianem, że świat, nawet jeśli postawi przeszkodę, to gdzieś tam daleko też da światełko, że to się da jednak zrealizować. Że jeżeli my bardzo chcemy to zrealizować, jeżeli to naprawdę dla nas jest ważne i jeżeli nie poddamy się przy pierwszym, no chociażby ona zaczęła opowiadać o tym, powiedziała to tobie, podsunąłeś jej pomysł, prawda?
Mhm. Czyli, no tak, czyli nie szukanie, została z tym samym.
Tak, czyli szukanie, dzielenie
się. Nie zlekceważyła
tego. Tak, dzielenie się. Ja nie zlekceważyła, bo prawdopodobnie potrzebowała tego instrumentu bardzo, w związku z tym w niej to było i to musiało wychodzić z niej, to musiało się ugłaśniać, to wtedy świat pomaga, świat zaczyna w pewnym momencie mówić, okej, jeżeli tak bardzo chcesz, to masz.
Jestem graficzką, czytamy w SMS-ie od Moniki, dziękuję za powtórne jego wysłanie, ponoć dobrą i maluję. Kiedyś pomyliłam się, pomyślałam, po co to, nieprzydatne, niepraktyczne, a tylu ludzi czeka na specjalistów. Zorientowałem się, że odwróciłam się od czegoś bardzo ważnego o ironio najbardziej cieszącego innych. Wróciłam do sztuki. Oddycham, napisała Monika. A co z tym robię? Uczę dzieci myśleć twórczo na plastyce w Domu Kultury i składam lokalną gazetę. Na przykład właśnie teraz. Może wysłać ci tę ku podlaską prasę. Zostaw @polskieradio.pl, a na naszej stronie polskieradioeuro.pl znajdziesz też nasz adres. Jeżeli, to będę zaszczycony, jeżeli będę mógł obejrzeć twoją produkcję. I myślę sobie, że to jest takie, to też jest wysłanie takiego SMS-a, to też jest być może jakieś takie wypuszczanie różnych linek w świat. Nigdy nie wiadomo, kto do której linki gdzieś się przyczepi i okaże się, że to się jakoś zaczyna toczyć. Ja myślę, że ty jesteś niezłym przykładem takiej kobiety, która wykorzystuje różne okazje. To znaczy, życie coś przynosi, w związku z tym ty w różne rzeczy też wchodzisz i potem się okazuje, że jesteś na drugim końcu świata.
Bo to jest w życiu fascynujące. Ja uważam, że to jest tak, że życie to jest taki wielki ocean. My siedzimy sobie na dmuchanym fotelu na tym oceanie i fale nam przynoszą różne rzeczy. I albo sięgniemy po tą rzecz i będzie to w jakiś sposób nasze.
Co może być chyba trudne, nie? Bo jak się człowiek trochę musi wychylić z tego fotela.
I niebezpieczne czasami się może wydawać, tak? Albo też te fale pokażą, że to przepłynęło obok nas i popłynie to daleko i już może nigdy do nas nie wrócić. W związku z tym ta uwaga i czujność w życiu jest też taka ważna, żeby nie puszczać okazji, żeby dostrzec szansę dla siebie w tych pojawiających się nowych okolicznościach. To jest zresztą nauka Zenu, że wykorzystywać okoliczności, które niesie życie i niesie świat.
Jeszcze raz Stefan, maluję niby dla siebie, ale jak komuś coś namalowałem, to coś, co namalowałem, spodoba się, to ofiarowuję. Nie umiem wziąć za to pieniędzy i to sprawia mi frajdę. Nie wiem, czy pamiętasz, w tym materiale była taka scena, kiedy pan Anatol mówi, no bałem się o swoją gablotę, kiedy tam zbliżali się ci niepożądani goście. Tak. I pomyślałem sobie, właśnie no, on się boi o coś swojego. Nie boi się, że będą podchodzić ludzie i powiedzą zapałki, nie mógłby pan tak, a w ogóle po co to, jak wziąłbyś się chłopie za robotę i może tam na lepszy samochód dla rodziny zarobił, a coś strugasz. Nawet nie poddaje się tym rzeźbiarzom, którzy sztukę przeliczają na metry, tak, i mówią, no pan by to w Spiżu zrobił większe. Nie, on ma swoje zapałki. Mhm. I można mieć swoje obrazy, tak jak pan Stefan, i można mieć swoją lokalną gazetę. I to może być moje mistrzostwo i moje arcydzieło. to może nie być działanie pro publico bono, to też może być zwykła praca, która jest mistrzostwem.
Tak. Oczywiście, że tak. To niekoniecznie jest tak, że pro publico bono tylko. Oczywiście, jeżeli się daje, to też trzeba o tym pamiętać, że to jest też bardzo pożądane działanie i często przynoszące bardzo, bardzo dużo satysfakcji. Ale to może być codzienna praca, oczywiście, że tak. To może być pięknie wyhodowany kwiat. To może być wszystko.
Ja od czasu studiów, pisze Kasia, która wysłała do nas mail na zostaw@polskieradio.pl, do czasów studiów nie ćwiczyłam na WF-ie z różnych powodów. Zdrowotnych, problemów z nauczycielką, która mimo mojej astmy trenowała mnie w biegach długodystansowych. Jednak nie zraziłam się i obecnie jestem studentką 5 roku AWF-u. Rodzina odradzała mi składanie papierów, ale ja czułam, że taka jest moja droga. Bardzo bym chciała pracować jako trener osobisty. Poszłam na drugie studia, na dietetykę. Nigdy nie jest za późno na realizację marzeń. Cieszę się, jak mogę komuś coś nowego powiedzieć. Cieszę się, kiedy widzę, że dzięki mnie ludzie są zdrowsi. A moją drugą pasją są kwiaty. Parapet się ugina, a ja czuję się jak w gaju. Napisała Kasia, że mnie bardzo polubiła za spokój, który ode mnie bije. Aż mi się łza wokół zakręciła. Ja i spokój na Boga. Moją pasją jest piłka nożna. Grałem z całkiem dobrymi wynikami. To moja jedyna pasja. Niestety od paru lat nie mogę tego realizować, bo więzadła w kolanie są w strzępach. Ból psychiczny jest większy niż fizyczny, napisał Jacek. Napisał w sprawie pasji, bo my dzisiaj zainspirowani reportażem i zainspirowani historią człowieka, który rzeczywiście swojej pasji się oddał, rozmawiamy z wami o pasji, o tym, co się i o tym, co się w życiu czasami odzywa i może pasja to czasami nawet za duże słowo, ale... No właśnie, ale ciągnie.
Rozmawialiśmy...
A co z tymi więzadłami?
No rozmawialiśmy tak? O tym wtedy, kiedy muzyka szła. Mianowicie w życiu tak jest, nic na to nie poradzę, tak po prostu jest, że pewne rzeczy się kończą. Wszystko, co ma początek, ma też swój koniec. Jeżeli ta pasja i gry w piłkę w tej chwili, no nazwijmy to sobie, skończyła się możliwość, to jedyną rzeczą, którą można w takiej sytuacji zrobić, żeby to nas nie załamało, żeby nam nie było przykro, żeby to spokojnie zacząć się z tym żegnać i rozejrzeć się, co w związku z tym. Ponieważ życie nie znosi pustki tak naprawdę. I jeżeli coś się kończy, to znaczy, że od razu coś się zaczyna, jeżeli tylko pozwalamy temu się zadziać. Więc jeżeli się rozejrzy nasz słuchacz,
Jacek,
to Jacku, bardzo możliwe, że nie wiem, będziesz specjalistą od piłki nożnej, teoretykiem. Ja rzucam hasło. Okaże się, że coś wspaniałego z ciebie wychodzi w zupełnie innej sferze niż piłka nożna. Tylko nie wolno się wtedy zawiesić jakby na tej stracie, no bo wtedy mamy w życiu samą stratę. Trzeba to pożegnać, powiedzieć, coś się zaczęło, coś się skończyło, chyba że te więzadło jeszcze można naprawić, że można pójść na operację, że można, ja nie wiem, w jakim one są stanie, prawda? Czyli wtedy nie trzeba się też poddawać, tylko trzeba no, próbować zrobić wszystko, żeby można było realizować dalej to, co się lubi. Jeśli jest to niemożliwe, to powiedzieć sobie, okej, był początek, jest koniec, to jest początek czegoś nowego. No to co mówię, że jest czegoś koniec, życie nie znosi pustki. Natychmiast na to puste miejsce wchodzi coś innego. Tylko dobrze jest, jeżeli to nie jest żal po stracie tego, co było.
Bo on też potrafi nieźle
wypełnić tę pustkę bardzo ładnie i wtedy trzymamy się tego żalu, jesteśmy nieszczęśliwi, tracimy energię, prawda, i przeżywamy żal, no nawet i 30 lat. No i wtedy już w życiu na to miejsce nic nowego wejść nie może.
Znowu w życiu mi nie wyszło, można wtedy zaśpiewać. A ja ostatnio przeczytałem niezwykle poruszającą historię młodego chłopaka, nieco tylko młodszego ode mnie, bo 28-letniego, który przeczytałem pożegnanie w karcie, w miesięczniku Karta, w magazynie Karta. Przeczytałem historię chłopaka, który pracował w zespole redakcyjnym, był niewidomy. Ale będąc niewidomym, skończył studia w Instytucie Historycznym pisał o edukacji, o szkolnictwie z dwudziestolecia międzywojennego, a myślę, że to wymaga niesamowitego samozaparcia, żeby zeskanować sobie do różnych programów czytających teksty, całą masę książek i całą masę dokumentów. A oprócz tego, kiedy już nie widział w szkole średniej, niezwykle zaczął się pasjonować siatkówką. Bynajmniej nie siatkówką oka. I w tę siatkówkę tak głęboko wszedł, że nawet z drugim kolegą napisali jakąś grę komputerową, która dotyczyła siatkówki i zarządzania zespołami, drużynami, które grały w siatkówkę. I pomyślałem sobie o sobie samym, czy mam w ogóle pomysł jakikolwiek, czy mam wyobrażenie, co by się stało, gdybym ja przestał widzieć i gdyby coś takiego mnie zastało. A tymczasem no, ktoś pisze maturę, kończy studia nie widząc i potem gdzieś pracuje, coś robi i ma jeszcze swoją siatkówkę, z którą może tak dużo robić.
Którą kocha
i dla której też coś może zrobić. Mm-hmm. I nie zatrzymuje się na żalu po stracie tej siatkówki. On zmarł. Zmarł dlatego, że oprócz tego, że nie widział, teraz jeszcze chyba to była choroba nowotworowa, która w tak młodym wieku go zebrała, ale pomyślałem sobie, no inni też potrafią, to może w każdym z nas jest taka siła.
Jest, tylko trzeba umieć ją w sobie dostrzec. Ja jestem głęboko przekonana o tym, że każdy tę siłę ma.
Właśnie skończyłem projekt książki. Jutro i pojutrze czekają mnie kolejne zadania, a w weekend pomaluję. Jestem zmęczony, ale zadowolony. I to jest chyba też to, co warto zauważyć, że my będziemy zmęczeni, że nas to będzie kosztowało wysiłek, że to wszystko kosztuje jakąś pracę. Ty nawet zaczęłaś przeliczać, ile może kosztować, jakie przebicie miał pan Anatol na
tak,
zapałce.
Ale złe dane wzięłam. Tak.
Ale policzyliśmy, że taka jedna zapałka kosztuje 0,2 grosza, tak. Więc no, w zasadzie jest to tyle, tak. Ile można znaleźć na ulicy. Na ulicy można znaleźć pieniądze na pudełko zapałek. Takie grosiaki można w różnych miejscach znaleźć. Właśnie, a potem są za miliony, tak, te prawdziwe rzeźby. Chociaż są tak naprawdę nie na sprzedaż, ale jest ileś wysiłku, jest ileś starania, jest ileś takiej ciężkiej pracy.
Wiesz, chcę powiedzieć jeszcze o tym wysiłku. I teraz powiem o wysiłku fizycznym. Ja już to chyba kiedyś mówiłam, ale powtórzę. Mianowicie uśmiechałam się do ciebie, jak mówiłeś o wysiłku, nie wiem, czy zauważyłeś to. Uśmiechałam się przez ten uśmiech z wewnątrz mnie, bo przypomniałam sobie stan, kiedy jeździłam do mojej babci na wieś we wrześniu, a studiowałam wtedy, i tam się wyrywało marchew. To była strasznie ciężka fizyczna praca, bo trzeba było tą marchew złapać i wyrwać ją z ziemi. Ta marchew była taka dorodna, ładna, no ciągnąć trzeba było ostro. I pracowało się w polu, w słonku, potem to słonko zachodziło, tam jest taki bardzo piękny krajobraz, bo jest taka góra, dzwoniły dzwony, dymy się unosiły ze wsi, bo wieś jest na górze położona, więc to było bardzo pięknie wszystko z pola widać. I ja przychodziłam do domu i byłam taka potwornie zmęczona, wszystko mnie bolało i rzucałam się na taką kanapę z aksamitu bordowego w takie złote kwiaty, bo tam taki był i fortepian i taka właśnie kanapa niebywała. Ja się na tą kanapę rzuciłam i byłam taka szczęśliwa, że to było tak bardzo dawno temu, a jak myślę o tym szczęściu, to nie wiem, czy widzisz, co się w moich oczach i w mojej twarzy dzieje, bo to było prawdziwe, niczym niezmącone szczęście. Szczęście odpoczynku po takiej ciężkiej pracy.
To chyba taka w ogóle radość ogrodnika, człowieka, który wie, że godzi się od początku na ograniczenia, bo wie, że zakładanie ogrodu to jest proces i nie od razu wyrosną te rzeczy, nawet jak się będzie pociągać ze listki do góry, to nie przyspieszy się wzrostu. A z drugiej strony wiadomo, że będzie ileś pracy, ale też jest ryzyko, nie zawsze się uda.
Wiesz, ja nie sadziłam tej marchwi, ja ją tylko wyrywałam, ale była to praca, taka fizyczna, ciężka praca, która ruszyła wszystkie mięśnie i realna, te kosze się napełniały tą marchwią, tak? tą marchew się potem w tych koszach wrzucało na wóz. Wiesz, coś bardzo namacalnego, bardzo realnego, w czym dane mi było uczestniczyć. Ja też dokładałam swoją pracą, swoim wysiłkiem, dokładałam się do efektu. Bardzo było radośnie.
Od 8 lat mam chorą siatkówkę i przez cały ten czas przeżywam stratę tej zdrowej siatkówki. No pytanie, kiedy będziesz miała czas, żeby przeżyć stratę 8 lat, które straciłaś na to, żeby tak wyżałobić to, bo 8 lat to jest kawał czasu.
Słuchaj, czy ja mogę powiedzieć, żeby ta pani do nas zadzwoniła i zostawiła swój numer telefonu?
Milena, tak.
To prosimy o telefon i zostaw numer telefonu Milenowi.
22 645 2100. Od 2 lat marzy mi się wystawa moich prac. Z takim małym kameralnym wernisażem dla grona znajomych. Wspiera, pogania i naciska mnie siostra i przyjaciółka. Ciągle maluję grafiki, jednak z tych wszystkich prac, jakie mam, uważam, że tylko 10 nadaje się do wystawienia, a potrzebuję około 20 prac. Do tego nie tworzą one serii, jak to bywa na wystawach. Nie mam w co oprawić tych prac. Rzeczywiście, mnie już też opadły ręce, już też by mi się nie chciało. Nie mam w co oprawić tych prac, jeżeli już uzbieram te 20. Nawet najtańszy plexiglas będzie kosztował majątek. Mnie to wszystko tak bardzo frustruje, a bardzo chcę tej wystawy. Nie potrafię się przełamać i doprowadzić tego do końca. A może wcale nie chcesz, tak? Skoro wymyślasz takie
no wiesz, tutaj,
przeszkody.
No tak, ale tutaj tą przeszkodą finansową może być, wiesz, usłyszałam, że to jakiś majątek. To może być duża przeszkoda. Natomiast wiesz, mnie przyszło do głowy coś takiego, że może nie trzeba tego oprawiać, może trzeba zrobić coś takiego, co pozwoli ci wystawić tę pracę, może nie wiem, może trzeba to zawiesić na prześcieradłach, nie wiem, ale jeżeli nie można czegoś zrobić, jeżeli nie mamy na to pieniędzy, bo rozumiem, że gdybyś miała pieniądze, to byś po prostu to oprawił, więc rozumiem, że naprawdę tych pieniędzy nie ma, to pomyśl, co zrobić, żeby bez pieniędzy można je było wyeksponować. I to może być twoja siła przebicia właśnie, że ty zrobisz coś, czego nikt się nie spodziewa.
Pomyślałem sobie o takich koszulach na wieszakach i pracach przypiętych. Nie wiem, jaki to format, nie wiem, co to za praca.
Nie wiem, ale może być naprawdę tych pomysłów, jeżeli tylko uruchomisz, jeżeli wyjdziesz ze schematu. Jeżeli nie będziesz widział swojej wystawy jako wystawy, że wiszą twoje prace pięknie oprawione na ścianie, to może się okazać, że właśnie to będzie twoją siłą i to będzie twoją siłą przebicia. Że nie masz pieniędzy na oprawienie obrazu. Tylko musisz uruchomić tą swoją wyobraźnię, zastanowić się, w jaki sposób wyeksponować te prace, żeby one były bez oprawienia naprawdę do zobaczenia i do zachwycenia się.
Choruję na rdzeniowy zanik mięśni. Właściwie od kiedy pamiętam, ciężko jest mi pogodzić się z tym, że choroba ogranicza mnie właściwie we wszystkim, napisała młoda. Ja młodej mogę tylko powiedzieć, że kiedyś poznałem chłopaka, który cierpiał z tego samego powodu. Natomiast rodzina, ponieważ on nie mógł utrzymywać sobie przez dłuższy czas książki nad sobą, a czytał je leżąc na wznak na łóżku, zrobili mu taki stelaż
na książkę.
Na którym tak. On sobie kładł tę książkę tak, żeby tekst miał zwrócony do siebie. Naprawdę. I było mi czasami tak bardzo wstyd, kiedy rozmawiałem z nim, że on jest tak bardzo oczytany i zna takie tytuły, przy których mi oko bielało. I pomyślałem sobie, jedynym problemem może być to, że ktoś musi pójść czasami do biblioteki, bo on do niej nie pójdzie, tak. ale on sobie napisze na kartce, jakie chce tytuły i oni mu je przynoszą. Coś się jednak może da, może kawałek. To nie będzie tak, że to będzie... Zresztą, Mary, tak naprawdę, przecież każdy z nas ma jakiś kawałek niepełnosprawności. Mamy takie dziedziny, w których ni diabła, ja już nigdy mistrzem pływania nie zostanę, tak żeby chociaż normalnie popływać, to też z dużym wysiłkiem. I to jest chyba ten kawałek straty, z którym trzeba się pogodzić, ale jednak sięgnąć po to, co jest zasięgnięciem.
Wiesz, tak sobie pomyślałam też, ja czasami mówię o sobie, ale jest to bliskie i ja mam chroniczne zapalenie oskrzeli, w związku z czym podduszam się. I zastanowiłam się, dlaczego mi to nie przeszkodziło w tym momencie, kiedy zacząłeś mówić. Dlaczego mi to nie... Wiesz, ja nigdy o tym po prostu... Myślę głośno teraz. Ja o tym nie myślałam. ja nie myślałam o tym, że to może być jakakolwiek przeszkoda, że ja na przykład pod górę do klasztoru będę się zatrzymywała 4 czy 5 razy, bo nie wejdę za jednym zamachem, bo się zaduszę, bo nie dam rady, tak? Albo że będę ciężką walizę pod górę stromą ciągnęła przez godzinę i robiła sobie przerwy co chwila, bo też już mi tlenu nie starczało, tak? Bo co? Bo był cel. Bo był cel dostania się na górę, bo tam miałam się znaleźć, tak? Myślę, że to na tym też polega, że jeżeli my sobie, głośno myślę teraz, jeżeli my sobie nie fiksujemy swojego umysłu na tym, czego my nie możemy, tylko tak, tylko na tym, co my musimy zrobić, to to się dzieje. Chcę powiedzieć coś bardzo ważnego. Zepsuła się u mnie winda, ja mieszkam na 7 piętrze. Mam to zapalenie oskrzeli chroniczne. Wchodzenie na 7 piętro z psami, bo byłam na spacerze z psami, że nie wejdę, no nie wejdę na to 7 piętro, nie dam rady. Muszę wywołać dzieci, żeby te dzieci, wiesz, wzięły, albo jeszcze zakupy miałam dość ciężkie. I w pewnym momencie, i mówię wam, że to tak było, no słowo honoru daje, że tak było, stanęłam przed tymi drzwiami zamkniętymi, bez windy i gdzieś w środku mi się urodziło, wejdę, na pewno wejdę, jakby trzeba było, to i na 11 wejdę. I słuchajcie, to jest prawie niemożliwe, ale stał się cud, ponieważ ja normalnie zatrzymuję się po półtora piętra, żeby odetchnąć. Ja weszłam na 3 piętro bez odpoczynku. To mi dało tyle siły, słuchajcie, takiej mocy, bo ja naprawdę teraz, jak mnie ktokolwiek zapyta, czy ja wejdę na 11 piętro, to ja powiem tak. Mało tego, ja tam naprawdę wejdę.
Maria Moneta Malewska, Tomasz Kosiorek, dziękujemy bardzo.
Dobranoc.